Witam Państwa zgromadzonych w Centralnym Przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej 107. Witam także tych wszystkich, którzy nas oglądają bądź będą oglądali za pośrednictwem internetu. Spotykamy się w ramach cyklu Książki pełne historii. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć autorkę książki, która jest tutaj, znaczy autorkę, redaktorkę książki Wschodnie Piętno Najnowszej Historii Polski. Widzimy się w cyklu Książki pełne historii, wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej i muszę wydobyć pani doktor, jest związana z, jeszcze przedstawię panią doktor, pani doktor Karbasz-Wilińska jest związana z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku. Tematyka nieprzypadkowa w przypadku tych wszystkich publikacji, prac, którymi zajmuje się pani doktor, to jest trzecia książka o tematyce wschodnie, tak bym to określił. Ukazała się książka o biskupie Homyszynie. Pani doktor, książka, która była nagrodzona, Ocalenie z ludobójstwa, wspomnienia Polaków z Wołynia, pokazuję Państwu specjalnie dzisiaj tę książkę, bo będziemy nawiązywali do tej tematyki. Książka, która została nagrodzona w kategorii relacje wspomnienia sygnetami za rok 2023. I to jest trzeci dodruk. Tutaj mam podpowiedź od pani dyrektor, że to jest, proszę państwa, trzeci dodruk. Więc książka, która się cieszyła, pierwsze wydanie szybko zniknęło z półek księgarskich. Każde kolejne jest też szybko dosyć rozchwytywane. Więc nie bez powodu tematyka badawcza, która dotyczy tego wszystkiego, co jest taką ponurą historią w relacjach polsko-ukraińskich. Mówię o tym okresie II wojny światowej, oczywiście z nasileniami zbrodni, ludobójstwa, które było dokonywane na Polakach szczególnie drastycznie, ostro w 1943 roku. I tutaj mamy z takim szczególnym typem dokumentu historycznego, czyli relacją. I od tego bym chciał zacząć, w jaki sposób w pani ręce wpadła w ogóle ta relacja. Ona jest przez panią oczywiście bardzo fachowo opracowana. Tutaj, proszę państwa, są liczne przypisy, uwagi, ale książka też obfituje w bardzo ciekawą dokumentację fotograficzną oraz załączniki, ale do załączników przejdę później, czego one dotyczą, jak też znalazły się w dłoniach pani doktor, ale najpierw sama relacja, bo to jest relacja bardzo ciekawa komendanta obwodu Łuck. Jak pani to znalazła, dotarła do tej relacji?
W zasadzie relacja znalazła mnie, ponieważ maszynopis z tą relacją przyniósł do Instytutu Pamięci Narodowej, początkowo do delegatury w Bydgoszczy, syn komendanta Andrzej Wójcik. I w ten oto sposób właśnie, kiedy ta relacja trafiła do mnie, wiedziałam już, że mam bardzo ciekawy i dobry materiał do opracowania. Natomiast to nie jest pierwsza próba publikacji jej, ponieważ już w dawnych czasach, że tak powiem, sam autor próbował zainteresować tą publikacją, tym maszynopisem, który sporządził, ośrodki emigracyjne, czy to w Londynie, czy Paryżu. Niestety spotkało się to z odmową wówczas. Natomiast no, cieszę się, że miałam okazję pracować nad tym materiałem i że mamy tutaj efekt końcowy, czyli publikację.
Czyli de facto możemy powiedzieć, że to jest premierowe wydanie tej relacji, jeśli tak to można ująć.
Dokładnie tak, chociaż sam autor stworzył ten maszynopis, natomiast powstało również kilka jego kopii. Do mnie trafił maszynopis, on liczył około 200 kart popaginowanych. Natomiast, no i to już była taka zarysowana jakby fabuła w tej książce, w tym maszynopisie. Natomiast oprócz tego, że był maszynopis, dołączono do niego również wiele, wiele takich kart nieponumerowanych, kilkadziesiąt kart nieponumerowanych, które oczywiście trzeba było porządkować, one pochodziły z różnych lat i generalnie właśnie powstała efekt końcowy, powstał ze scalenia całego tego materiału.
Tutaj pragnę dodać, bo to jest istotna informacja, bo z racji oczywistych śledzę wszystkie też zawsze komunikaty Instytutu Pamięci Narodowej, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju rocznice. Zawsze ten okres był przypominany przez Instytut Pamięci Narodowej. Jak Państwo widzą, też są odważni badacze, którzy nie boją się nad tymi kwestiami pracować naukowo, opracowywać te wszystkie sprawy, które dotyczą tego dosyć ponurego okresu, który dotyczył wydarzeń w Małopolsce Wschodniej, jak niektórzy wolą, niemiecką nomenklaturę w Galicji, także z tym wszystkim, co działo się przede wszystkim na Wołyniu w 1943 rok i to w zasadzie przez cały ten rok. To nie jest tylko jedna data, którą obchodzimy już jako święto w zasadzie państwowe, uchwalone przez Sejm na szczęście, ale jest to tak naprawdę ponury rok, a w zasadzie nawet więcej niż rok. Ale przejdźmy do samego bohatera. Kim był pani doktor Józef Wójcik?
Może zacznę w ten sposób. Józef Wójcik był komendantem obwodu Łan, jak to już wybrzmiało. Natomiast obwód Łan, który działał na Wołyniu, to była jakby część inspektoratu Łódzk-Łuna, którym dowodził Leopold Świkla Adam. Takich inspektoratów w ramach okręgu Wołyń, AK na Wołyniu, którego z kolei komendantem był Kazimierz Bobiński Luboń, było 4, czyli mieliśmy inspektorat Łódzk-Łuna, to jest pierwszy, mieliśmy inspektorat Dubno, Kowel oraz Równe. I w ramach tych inspektoratów działały poszczególne obwody. Nasz inspektorat, o którym będziemy mówić, inspektorat Łódzk-Łuna, miał 4 takie obwody. Oprócz właśnie obwodu, w którym komendantem był nasz bohater, były również obwody obwód Chorochów, Kiwerce oraz Włodzimierz Wołyński. Więc Józef Wójcik był, jak już wspomniałam, komendantem obwodu Łan, natomiast działającego na Wołyniu. Natomiast on sam nie pochodził z Wołynia. Urodził się we wsi Tarnówek, to jest powiat skierniewicki. Tam skończył w Skierniewicach, skończył szkołę podstawową, w Warszawie skończył szkołę średnią. I generalnie dopiero trafił na Wołyń w 1938 roku, konkretnie do Łódzka. Tam rozpoczął dorosłe życie. Tam pierwszy raz się ożenił. I jeszcze w 1939 roku w sierpniu wziął udział w ćwiczeniach wojskowych. Został awansowany do podporucznika, bo wcześniej również ukończył szkołę podchorążych artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. I w zasadzie swoją jakby przyszłość związał z Łódzkiem i w tymże Łódzku zastał go wybuch II wojny światowej.
To jeszcze jest jedna taka istotna kwestia, bo autor nie ucieka przed tą kwestią. A może nim do tego przejdę, to jeszcze jedną rzecz chciałbym, żeby pani doktor to powiedziała. Dla czytelnika to staje się oczywiste, bo to jest też obszerny wstęp. Pani doktor nakreślający i ramy historyczne, i miejsce, i tło wszelkich wydarzeń, i bohaterów, którzy się w tej opowieści też pojawiają, bo to nie jest przecież samodzielna książka Józefa Wójcika, tylko o pewnym wycinku polskiej historii, bardzo istotnym. Czy to jest w ogóle dokument, jak pani tak nad nim usiadła, zaczęła go czytać, wiarygodne? Czy też wyłapywała pani rzeczy, które wymagały z punktu widzenia redakcyjnego opracowania sprostowań, naniesienia jakichś uwag? Jak to od tej strony wyglądało?
Znaczy, zacznę może od tego, że w ogóle ten dokument, jak się domyślamy, on nie powstawał na bieżąco, tylko powstał dopiero w latach 70. XX wieku. Tak jak już wspomniałam, jeszcze te dodatkowe materiały również były dodawane, one były dodawane aż do 97 roku, bowiem z tego właśnie czasu pochodzi dedykacja dla syna w maszynopisie. Więc tak jak pan redaktor zauważył, można mieć takie trochę wątpliwości, czy właśnie te przywoływane fakty po latach, czy one są spójne, czy prawdziwe. Ja wczytując się w te materiały z całą pewnością muszę przyznać, że tak, że to są bardzo wiarygodne materiały. Oczywiście można odnieść takie wrażenie, że pisze to osoba dumna, osoba taka butna i osoba pewna siebie. To też już jest kwestia tego, jak czytelnik odbiera taką relację. Natomiast z całą pewnością fakty i wydarzenia, które przedstawia Józef Wójcik, one mają również potwierdzenia w innych źródłach. No choćby weźmy taki przykład, jak on opisuje, jak Sowieci weszli do Łucka. Czyli tak naprawdę on nie pozostawia na nich suchej nitki, opisuje ich uzbrojenie, zachowanie, to co robili całej ludności. No przecież znamy te opisy również z innych źródeł doskonale. Józef Wójcik tam w naszej publikacji też przedstawia taki wątek. Jest to historia znana już, jeśli chodzi o ukraińskich nacjonalistów i o ich zbrodnie. Mam tutaj na myśli zbrodnie w Chnidawie, to są przedmieścia Łucka. I to jest zbrodnia, której dokonali właśnie Ukraińcy w noc wigilijną. Straszna zbrodnia, tam łącznie zginęło 100 osób, bo oczywiście nie tylko w tej Chnidawie, ale też w różnych częściach miasta. Mordowali siekierami, zabijali tych właśnie ludzi, którzy się zebrali, żeby świętować. I on właśnie przedstawia tę historię jakby ze swojej perspektywy, ponieważ właśnie jego oddział wszedł już po całej tym dramacie na to miejsce i właśnie odnaleźli te ofiary. Więc tak naprawdę te fakty, które on przedstawia, jak najbardziej odzwierciedlają wydarzenia i ja tutaj nie miałam żadnych wątpliwości. W ogóle pracując na tych materiałach, zależało mi na tym, żeby wydzielić takie dwa główne wątki, czyli właśnie pierwszy wątek to jest Wołyń i to jest to tworzenie się konspiracji, to są walki z Ukraińcami, ukraińskimi nacjonalistami, w zasadzie walki, no obrona tej ludności przez nich mordowana, cywilnej, niewinnej. No i drugi wątek właśnie pobyt Józefa Wójcika, bo on finalnie trafił na Syberię, pobyt w obozach Józefa Wójcika. I tak nawet jeśli chodzi o tą drugą część publikacji, on również tam przedstawia bardzo interesujące rzeczy, jak na przykład strajki w Norylsku, które wybuchły w maju 1953. Więc wszystkie fakty, wszystkie wydarzenia, które on tam podaje, jak najbardziej są wiarygodne i ja nie miałam żadnych wątpliwości, że ta książka i że te materiały w jakiś sposób są błędnie spisane.
Tutaj pani rzeczywiście wspomniała, to jest jedna z takich najbardziej wstrząsających części tej relacji, czyli wieczór wigilijny w grudniu 1943 roku. On to opisuje taką jedną konkretną sytuację, jedną konkretną scenę, kiedy ludność z okolicznych wsi, która uciekła przed ukraińskimi nacjonalistami, rzeczywiście zbiera się na wieczór wigilijny i w samej tej sali, gdzie on potem dokonywał, tak to chyba można powiedzieć, oględzin tych zwłok i w ogóle kiedy już pojawili się tam akowcy po tej całej zbrodni, tutaj była mowa o 48 osobach, jak dobrze pamiętam, i tam jest taka szczególnie przejmująca scena wydobywania spod tej sterty zwłok, jeszcze często w konwulsjach takich okołośmiertelnych, 12-latka, który sam nie był w stanie się wydostać i jako jedyna osoba, która przeżyła w Chnidawie właśnie te wszystkie zdarzenia, więc jest to rzeczywiście jeden z takich najbardziej wstrząsających opisów w tej relacji. Pani doktor już trochę o tym powiedziała, ale jeszcze rzeczywiście o tą cezurę czasową chciałam dopytać, bo tutaj te ramy czasowe to jest 1939-1956, 39 oczywista sprawa, wybuch II wojny światowej, a dlaczego tą datą zwieńczającą jest 1956 rok. To się oczywiście wiąże z kolejami losu autora relacji.
To prawda, jak wybrałam te cezury nie bez powodu, no wiadomo, wybuch II wojny światowej, 39 rok, no to dla nas wszystkich to jest oczywisty wybór, natomiast 56 rok. Otóż to jest rok powrotu Józefa Wójcika do Polski, do Warszawy, ponieważ on po tym pierwszej części swojego życia, kiedy był w podziemiu. W 1944 roku w marcu został aresztowany, osądzony w Kijowie, skazany na wywóz do obozów i tam spędził finalnie 12 lat i wrócił tak naprawdę do Polski, do tej nowej Polski na przełomie, bo tak naprawdę w grudniu, 31 grudnia pojawił się, tak tajemniczo mówię, pojawił się u swojego brata wieczór sylwestrowy, więc z 31 na 1, tak naprawdę 56 rok to jest rok jego powrotu do kraju po długiej zsyłce, dlatego takie cezury. Zastanawiałam się przez jakiś czas na tym, czy by nie rozszerzyć tych te lat, które opisuje Józef Wójcik. Natomiast on sam jakby zasugerował w tym maszynopisie te daty i chciałam się tego zdecydowanie trzymać. Nie chciałam tutaj wybiegać poza to, co sam autor chciał przekazać czytelnikowi.
To jest w ogóle taka bardzo ciekawa perspektywa, muszę powiedzieć, i tutaj też jestem dla pani wdzięczna jako dla redaktorki tego tomu, że kiedyś stykałem się z takimi relacjami, z ludźmi, z którymi się spotykałem na Podlasiu, na tak zwanej ścianie wschodniej, którzy często reagowali takim natychmiastowym, odruchową mieli reakcję, kiedy mówiłem o latach wojennych 1939-45. Większość osób, z którymi rozmawiałem, mówiły, jakie 45? To jest nominalnie, podręcznikowo zakończenie wojny, ale na tych terenach ta wojna trwała co najmniej do lat 50., więc rzeczywiście pani pokazuje, tutaj też przywołuje postać Józefa Wójcika jako pewnego pokolenia, dla którego faktycznie wojna kończyła się często w 56. roku, bo ci, którzy byli w kraju na terenie Polski Ludowej, no przecież większość z nich w 56. wychodziła z więzień właśnie wtedy w ramach odwilży październikowej, więc dla tego pokolenia ta wojna zaczęła się faktycznie w 39. i kończyła w 56.
Dokładnie tak. I dlatego właśnie myślę, że ta data jest bardzo, bardzo istotna i bardzo taka symboliczna.
Panie doktor, jako że pani jest specjalistą i tego nie ukrywam i zawsze zresztą bardzo dobrze mi się o tym z panią doktor o tym rozmawiało, tu jest Wójcik, kiedy opisuje w ogóle realia właśnie już całej okupacji, konspiracji na terenach Galicji Wschodniej, przepraszam, Małopolski Wschodniej, Galicji dla tych, którzy się wolą nomenklaturę niemiecką. On przedstawia taki cały rys historyczny dotyczący relacji polsko-ukraińskich. Niektóre fragmenty tego tekstu, gdyby tak udało się wrzucić do internetu, na co po niektóre portale, wzbudziłyby niewątpliwie złość i gniew strażników politycznej poprawności. Józef Wójcik nie jest politycznie poprawny w tej swojej relacji, ale on rzeczywiście bardzo mocno, szczególnie podkreśla ten okres po wrześniu 1939 roku, no bo znaczna część tych terenów oczywiście była już zajęta przez Związek Sowiecki we wrześniu 1939 roku. Pojawiali się tam zapadnicy czy bieżeńcy z Polski Centralnej, często we Lwowie, w tych okolicach. I oni potem przeżywają taki bardzo duży szok, wszystkie te osoby. I autor też od tego nie stroni. To znaczy zaangażowania głównie działaczy, polityków, nacjonalistów ukraińskich, opowiedzenie się błyskawiczne, w zasadzie to jest przełom czerwca i lipca 1941 roku w ramach operacji Barbarossa, kiedy Niemcy ruszają na wschód, dosyć szybkie przedzierzgnięcie się w działaczy o proweniencji po prostu nazistowskiej. Czy to jest prawda? Czy to jest wypaczona optyka autora?
Rzeczywiście Józef Wójcik tutaj, mówiąc potocznie, nie gryzie się w język, pisząc swoje słowa. Myślę, że to też była przyczyna, dlaczego wcześniej nie opublikowali mu tych wspomnień. Ale rzeczywiście Józef Wójcik przedstawia Ukraińców przede wszystkim jako właśnie wrogich Polakom. Tam generalnie tutaj się przejawia taka myśl, że Polacy mieli trzech wrogów, tak? Niemców, Sowietów i właśnie Ukraińców, bo oni to udowadniali swoim zachowaniem. On nawet przedstawia takie było pytanie, dlaczego, czy oni się faktycznie przestawili w tym 1941 roku poszli za Niemcami. No oczywiście, że się przestawili, ponieważ oni w ogóle wraz z wybuchem II wojny światowej w ogóle mieli zupełnie inne do tej wojny stosunek i podejście. Dla nich to była w ich przekonaniu szansa. Więc poszli po prostu w ten nazizm, poszli w te ideologię integralnego ukraińskiego nacjonalizmu i rzeczywiście opanowała ona umysły wielu Ukraińców. Ale na przykład wracając jeszcze do Wójcika, on tutaj w tej publikacji przywołuje postaci, czy to duchownych, czy właśnie osób cywilnych. Tam jest, pojawia się osoba Polikarpa, prawosławnego duchownego. No wiemy też z innych źródeł, że to osoba, która sympatyzowała z Hitlerem, właśnie z ukraińskimi nacjonalistami, że była bardzo wrogo nastawiona do Polaków, że no różne tam jakieś paszkwile wychodziły spod ręki Polikarpa. Więc na przykład wprost mówi to o tych osobach. Mówi też o innej osobie, tam się przewija, między innymi doktor Zaleski. To był lekarz, który pracował w szpitalu w Łódzku. I on z kolei też, że tak powiem, nie miał dobrej prasy, jeśli chodzi o Polaków, ponieważ już wcześniej Józef Turowski, inny autor, pisał, że on tam zadenuncjował na gestapo 40 Polaków i Żydów. Więc tak naprawdę Józef Wójcik przedstawia te postaci, rzeczywiście pokazuje historię taką, jaką ona była. I tak naprawdę myślę, że tak też przebija się z tej książki i w zasadzie z jego słów sytuacja, że no ci Ukraińcy, nawet zwykli Ukraińcy, nie byli przychylni Polakom w tym czasie.
Jest jeszcze jedna rzecz, bo on taki przedstawia rys w pewnym momencie wydarzeń dotyczących relacji polsko-ukraińskich, właśnie przełom września 39, potem ten czerwiec, lipiec 41. I tak jednym ciągiem wymienia zaangażowanie nacjonalistów ukraińskich w oddziały, które były oddziałami pomocniczymi niemieckimi. Wymienia tutaj trzy takie główne oddziały, czy struktury wojskowe. Batalion Nachtigal, Batalion Roland i 14. Dywizję Grenadierów, znaną potem jako Waffen-SS. A w końcówce wojny to już się nazywała chyba Ukraińska Armia Niepodległościowa, jak dobrze pamiętam, jak już byli przerzucani żołnierze tej formacji w różne części świata. W zasadzie po zakończeniu wojny to oni już byli jako żołnierze nie 14. Dywizji Grenadierów Waffen-SS, tylko jako żołnierze Ukraińskiej Armii Niepodległościowej. Czy to jest fakt, że rzeczywiście dobrowolnie Ukraińcy wstępowali do tych niemieckich formacji? Bo tutaj znowu Wójcik bardzo jednoznacznie o tym pisze, no ale znowu jest to relacja. To jest pytanie teraz do historyka, który opracowywał tą relację, czy to znajduje potwierdzenie w faktach?
Oczywiście, że tak, potwierdzenie w faktach posiadamy i tak naprawdę no, wszystko było podyktowane tą stworzoną ideologią ukraińskiego integralnego nacjonalizmu i zatem właśnie Ukraińcy poszli i tutaj widzieli szansę, przede wszystkim właśnie w Niemcach, w tych formacjach, widzieli szansę na stworzenie własnego kraju. I tak, no, w większości oni poszli po prostu dobrowolnie do tych formacji.
No to teraz troszeczkę bym chciał, znaczy ta relacja oczywiście jest cały czas pretekstem i postać Józefa Wójcika do naszej dalszej rozmowy, znaczy może jeszcze nim przejdę do tego, to jeszcze jedna kwestia, która jest oczywiście w książce, ma swoje odzwierciedlenie, są dokładne opisy, nawet można powiedzieć takie twarde dane statystyczne. W ogóle, proszę Państwa, to jest książka, która powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich tych, którzy tworzą szeroko rozumianą politykę historyczną, którzy zajmują się relacjami międzynarodowymi, bo często historyków, takich jak pani doktor, obarcza się obowiązkiem prowadzenia polityki historycznej. Trochę tak u nas jest. Ja w pewnym momencie to widziałem na przykładzie rozprawy, nie wiem, z PRL-em, że od historyków żądano, żeby byli jednocześnie prokuratorami, formowali akt oskarżenia, osądzali bohaterów czy osoby, o których piszą. I trochę też w takiej roli stawia się historyków. Nie. Pani Jana dostarczyła materiał i teraz to jest robota dla PR-owców, urzędników państwowych, żeby umieć dyskutować o tych sprawach ze stroną ukraińską, która po prostu ciągle się wypiera zdarzeń, które są też zapisem tej relacji. Ale nim przejdę do tego, w jaki sposób Wójcik obrazuje ten cały 43 rok? Bo przypomnę, 11 lipca to jest wybuch i erupcja tego już najgorszego barbarzyństwa, bo to trudno o tym inaczej mówić, ale przecież te pierwsze wypady na siedliska, wsie, gdzie mieszkali Polacy, zaczynają się już w lutym 1943 roku. W zasadzie trwają przez całą wojnę, ale one nie mają jeszcze takiego charakteru zmasowanej akcji.
Te wypady także mieliśmy, były również i wiadomo troszkę też wcześniej. Natomiast faktycznie ten pierwszy atak nastąpił, taki zmasowany atak, gdzie zginęło ponad 150 osób, był w lutym 1943 roku w Parośli. O tym wiemy. To już jest taka data dla nas znana i taka już ugruntowana. Natomiast chociaż tutaj nawiązując do tej daty, tutaj czytałam ostatni artykuł, w którym Ukraińcy podważają w ogóle, że już powolutku, że w ogóle tam nacjonaliści ukraińscy wtargnęli do tej Parośli i wymordowali.
O tego też dość.
Tak, spotkałam się z takim właśnie tekstem. Natomiast Józef Wójcik już funkcjonował od 40, bo chyba już wspomniałam, od 42 roku już był oficjalnie w tej konspiracji, był komendantem wspomnianego obwodu UAN. Poprosił go o to, jego jakby zwierzchnik właśnie Leopold Świkla, Adam, pseudonim Adam. I Józef Wójcik, mając już taką przeszłość konspiracyjną, bo nie wspomniałam, że on zanim był tym komendantem, to on jeszcze od 1941 roku już w zasadzie zajmował się czy to fałszowaniem dokumentów, oczywiście na potrzeby Polaków, ale też Żydów, którzy chcieli wyjechać do Generalnego Gubernatorstwa, czy właśnie jakiś świadectw urodzenia i innych rzeczy. Więc on cały czas działał. I on w 1942 roku właśnie został tym komendantem obwodu UAN, dostał to polecenie tworzenia, bo musiał stworzyć przede wszystkim ten obwód, więc miał polecenie tworzenia tego obwodu. I tak naprawdę on to również jako obserwator widział, że dzieje się bardzo źle, jeśli chodzi o Ukraińców, o tę narastającą agresję z ich strony. I tak naprawdę, kiedy już w zasadzie tak powoli zaczęły się tworzyć te pierwsze samoobrony, to już można powiedzieć, że wiosna, no bo już mamy ten atak z lutego, no to już wiadomo, że coś na tych terenach złego się dzieje, zaczynają się tworzyć te pierwsze samoobrony, to w kwietniu Józef Wójcik zbiera bodajże, tam chyba było 20 żołnierzy i on wysyła ich, daje im rozkaz jakby przeniknięcia do posterunku policji niemieckiej w Torczynie, po prostu przyjęcie, no to oni oczywiście otrzymaliby tam broń, zostaliby przeszkoleni i z tego posterunku mieli zbiec po prostu. I tak też się stało. I właśnie chociażby ci żołnierze, tych 20 żołnierzy dotarli do Antonówki, tam już się tworzyła właśnie samoobrona i oni stworzyli taki oddział Krwawa Una, czyli właśnie no to jest tak jakby z inicjatywy, jakby nie patrzeć, Józefa Wójcika, więc stworzyli oddział Krwawej Uny. Na początku tym oddziałem dowodził Wacław Kopisto-Kra, potem Jan Rerutko-Drzazga, natomiast, a jeszcze finalnie ten oddział trafił później do 27. Wojskowej Dywizji Piechoty AK. W każdym razie i ten oddział brał udział w obronie właśnie ludności w Przybrażu. W Przybrażu, czy gdzie była tak naprawdę największa samoobrona powstała na terenie Łuny, czyli tego inspektoratu łódzkiego. No to taki wkład, jeśli mogę powiedzieć, tutaj mamy Józefa Wójcika.
To jest jeszcze taka kwestia, która rzeczywiście przy tym pamiętnym, opisanym przez Józefa Wójcika wieczorze wigilijnym w grudniu 1943 roku się pojawia. On formułuje to w tej chwili, musiałbym znaleźć konkretny cytat, ale formułuje to w ten sposób. Użyto siekier do zabicia tych 48 Bogu Ducha winnych ludzi, dlatego, że w pobliżu znajdował się posterunek niemiecki, więc zapewne dlatego nie strzelano. I teraz, tak, pojawiały się takie teorie przez wiele lat, że inspiratorami tego wszystkiego, co działo się przede wszystkim na Wołyniu, ale w całej w zasadzie Małopolsce Wschodniej do w zasadzie 45 roku przeniosło się to też na Rzeszowszczyznę, później Zamojszczyznę, w zasadzie Lubelszczyznę, czyli wzajemne już walki, starcia między Polakami a Ukraińcami. Ale była taka teza, że inspiratorami tych wszystkich wydarzeń byli Sowieci, ale były też tezy, że również Niemcy. I ten meldunek, kiedy on opisuje to, znaczy meldunek, ta relacja, w której on przywołuje te zdarzenia, no właśnie tak dziwnie brzmi. To znaczy wskazuje jednak na to, że to były za każdym razem samodzielne akcje ukraińskich nacjonalistów. Czy ja dobrze to rozumiem?
Zdecydowanie tak. Były to samodzielne akcje ukraińskich nacjonalistów. Owszem, przez lata właśnie funkcjonowały takie tezy. Zresztą taka polityka ukraińska również była prowadzona, że to właśnie nie z ich winy, że to właśnie Sowieci zrobili, czy też Niemcy. Natomiast no, oczywiście to była tylko i wyłącznie inspiracja samych Ukraińców. A dlaczego właśnie tak okrutna? No bo to też tutaj wybrzmiało, że te siekiery, że te różne narzędzia, jakieś widły czy inne tego typu, no padł temat pobliskiego posterunku, no żeby nikt nie usłyszał i żeby nie przyszedł z pomocą, tak, ale również dlaczego takie były metody, przede wszystkim również dlatego, żeby, brzydko mówiąc, nie marnować kul, to po pierwsze, a po drugie też, żeby ukazać to okrucieństwo, żeby przestraszyć tę ludność, żeby ta ludność zdała sobie sprawę, że to tak naprawdę jest bardzo poważna sprawa i że ich życie jest zdecydowanie zagrożone.
To ostatnia kwestia dotycząca samych tych zdarzeń. To też się pojawia u Wójcika. On oczywiście pisze to z punktu widzenia dowódcy, z punktu widzenia AK-owca, więc troszeczkę to jest inny typ świadectwa niż taka relacja, nie wiem, ocaleńca. Ale czy to też było prawdą, że wystarczyło być w małżeństwie mieszanym, to znaczy mieć na przykład żonę Ukrainkę bądź męża Polaka, żeby w 1943 roku i później zginąć?
Niestety tak. Ta ideologia i ta, nie wiem, czy dobre słowo użyję, ta trucizna, która była wlewana w umysły Ukraińców, była tak silna, że właśnie generalnie Ukraińcy dążyli do tego, żeby Ukraina była czysta jak szklanka wody. Na czysta jak szklanka wody to nie może być tak, że mąż jest Ukraińcem, a żona jest Polką, czy na odwrót. Więc rzeczywiście tak było, że były przypadki, kiedy nakłaniano, na początku nakłaniano, potem zmuszano, aby współmarzonek zabił swoją żonę czy męża innej narodowości, ale przecież pamiętamy, że w tych małżeństwach mieszanych kwestia wiary dzieci, tak? Dziewczynki przechodziły na wiarę matki, chłopcy na wiarę ojca, czyli te dzieci też był nakaz mordowania tych dzieci o innej wierze niż prawosławna w przypadku tutaj Wołynia, bo tutaj to wyznanie dominowało. I tak naprawdę no, dochodziło do takich sytuacji. No, czasami było tak, że ci rodzice, tudzież rodzeństwo dokonywało zbrodni na własnych dzieciach, na bracie czy siostrze. Tak, takie niestety były przypadki, bo tak nakazywała ta ideologia.
Jeszcze bym się chciał zatrzymać przy ideologii, bo to jest zapewne pani bliskie, także z faktu, że napisała pani książkę, w zasadzie to jest pani doktorat o biskupie Homyszynie, tutaj w tym takim rysie historycznym, który czyni autor, czyli Józef Wójcik, kiedy próbuje swojego odbiorcę, potencjalnego czytelnika wprowadzić w to tło historyczne, które dotyczy tych terenów zamieszkiwanych przez Polaków, a które Ukraińcy uważali za swoje, za przede wszystkim etnicznie swoje. On tam przedstawia historię całego nacjonalizmu ukraińskiego. Przywołuje między innymi słynny manifest Doncowa, wielu innych. Jak można określić w takim razie, patrząc na taką historię trochę idei, na to, co się działo na przełomie XIX i XX wieku, czyli jak powstawały rzeczywiście narody, do jakiego rodzaju typu nacjonalizmu odwoływał się nacjonalizm ukraiński, bo on jest bardzo charakterystyczny i bliski, moim zdaniem, mówię to w swoim odbiorze, takiego nacjonalizmu nazistowskiego.
Moim też. To tak naprawdę ten nacjonalizm ukraiński był bardzo specyficzny. To był właśnie ten integralny ukraiński nacjonalizm. I on tak naprawdę, bo przecież mamy różne rodzaje, można tak powiedzieć, nacjonalizmów i nie we wszystkich przypadkach można je zaliczyć do takich skrajnie złych rzeczy, tak? Natomiast też odwołując się nawet nieco do współczesnych czasów, no tutaj ci dzisiejsi Ukraińcy o takim zabarwieniu, zresztą mam ich również wśród swoich znajomych, o takim zabarwieniu właśnie bardzo nacjonalistycznym, współczesnym, no to oni nie zastanawiają się, dlaczego my mamy Dmowskiego, a oni nie mogą mieć właśnie Bandery. Czyli zestawiają te dwie postacie, co tak naprawdę jest totalnym nieporozumieniem, ponieważ no ten ich integralny nacjonalizm szedł zdecydowanie za daleko i posuwali się, wiemy, do jakich czynów, żeby tylko osiągnąć własne cele. I pod tym kątem, no to nie różni się to niczym od tego nacjonalizmu, tego nazizmu, tak? No bo tutaj było po prostu czystość rasy i likwidacja wszystkich osób, które nie należą do danego kręgu.
To chyba nawet dalej idzie, bo kiedy Ukraińcy zastanawiają się nad oburzeniem Polaków, nad flagą tą banderowską, upolską, to przecież jest to jawna symbolika takiego integralnego nacjonalizmu odwołującego się do tych dwóch kolorów, czarnego i czerwieni, czyli do ziemi i do krwi. To jest bardzo bliskie dla nazistów. Zresztą analizie chyba poddał takiej naprawdę najbardziej rzeczowej całą symbolikę, całą retorykę i wpływ na Ukraińców biskup Homeszyn w wielu swoich publikacjach. Przede wszystkim w takiej książce, która była w Polsce wydana, chyba nosi tytuł Problem Ukraiński, jak dobrze pamiętam.
Tak, tutaj na czynniki pierwsze właśnie ten ukraiński integralny nacjonalizm rozkłada wspomniany biskup Stanisławowski. On tak naprawdę cały ten program i cały ten swój sprzeciw wobec tego nacjonalizmu właśnie prowadzi krok po kroku w tej książce z 1933 roku, Problem Ukraiński. Ta książka ma wznowienia. Niedawno właśnie też wyszło kolejne, więc warto się zapoznać z tym jego tokiem rozumowania i w zasadzie przedstawieniem faktów, jakimi one były. Natomiast dlatego też biskup Homeszyn nie był jakoś specjalnie przez, czy to dzisiaj, bo tak naprawdę nie jest jakaś specjalnie znana postać na Ukrainie. Ja pamiętam, jak zbierałam materiały do swojego doktoratu, to taki wtręt trochę prywatny, i jak rozmawiałam z jakimiś napotkanymi ludźmi, czy to w archiwum, czy w bibliotece, czy w ogóle jakoś tam na ulicy, jak przyszło mi z kimś rozmawiać, co tutaj robię i tak dalej, to no, przyznam, że niewiele osób w ogóle wiedziało, że to było w Stanisławowie, to było w Iwano-Frankiwsku, czyli tak naprawdę mieście, z którym był on związany. Niewiele osób wiedziało w ogóle, co to jest za postać, więc no bo ta postać jest wypierana właśnie przez to, że on czarno na białym pokazywał, jak zły był ten ukraiński integralny nacjonalizm, że jest po prostu, no, trzeba przede wszystkim zastąpić to inną ideologią, innymi ideami. Właśnie on tutaj naciskał na te partie i związki chrześcijańskie, żeby tutaj właśnie szedł bardziej w pojednanie, w zrozumienie z Polakami. Natomiast nie przemoc, bo to przemoc to do niczego tak naprawdę nie prowadzi. Prowadzi tylko do eskalacji nienawiści i właśnie zbrodni.
Panie doktor, to jest jeszcze kwestia, która formowana jest na zasadzie zarzutu. Ta książka, ta relacja jest bardzo specyficzna, bo tu wychodzi taka specyfika żołnierza, który opisuje, stara się bez emocji, stara się być rzeczowy, stara się odnosić do faktów, do miejsc, zdarzeń, ale na zasadzie takiej bardzo chłodnej. Ale pojawiały się takie zarzuty w pewnym momencie. Pojawiały się takie zarzuty też w publicystyce historycznej, że AK na tym terenie zawiodło, że nie było w stanie zebrać wystarczających informacji czy ochronić ludność miejscową. Jak by się pani do tego zarzutu mogła odnieść? Mówię, wójcik stara się na bieżąco relacjonować to, co widział, czego doświadczył, ewentualnie wprowadza pewien rodzaj tła historycznego, pewnych kontekstów, żeby one były zrozumiałe dla czytelnika po latach, który tam nie był i tych wydarzeń nie przeżył, ale on jest taki bardzo, bym powiedział, trochę taki, z niego wychodzi żołnierz, że to jest taki raport zimny, chłodny, bezemocjonalny.
To jest takie bardzo trudne pytanie i złożona odpowiedź, ponieważ nie można powiedzieć, że AK na tym terenie nic nie zrobiło. Natomiast musimy pamiętać też, że jakby podstawą i głównym celem AK to była akcja burza, to była akcja przeciwko Niemcom. Natomiast jeśli chodzi o te ataki ukraińskich nacjonalistów, ja osobiście uważam, że oni byli tym rozmachem, zasięgiem, tą organizacją, oni finalnie byli zaskoczeni, bo na pewno wiedzieli o tych rosnących niepokojach, o tych jakichś niesnaskach, to za słabe słowo, natomiast tych konfliktowych sytuacjach. I przecież, tak jak wspominaliśmy tutaj, ta Parośla już była w lutym 1943 roku, więc było wiadomo, że coś się będzie działo, że coś nadciąga. Natomiast ja osobiście uważam, że ten atak lipcowy, czyli to apogeum, które nastąpiło w 1943 roku, no to było, to było zaskoczenie. Z drugiej strony też pamiętajmy, że Wołyń to była taka bardzo specyficzny obszar. Przecież na Wołyniu głównie mieszkali Ukraińcy. Więc łatwo było tych Ukraińców...
75-80% do reszty.
Tak, tam właśnie ten stosunek to był bardzo, bardzo, bardzo na korzyść właśnie Ukraińców. Nawet w tych wioskach to przecież mieszkali... Czy były jakieś wioski, wsie polskie? No jeśli już, to tak, to niewiele. Tam Polacy oczywiście dominowali nad Ukraińcami w miastach, dlatego potem ci ludzie uciekali do tych miast, ale w miastach i tak większość to jednak była Żydów. Więc tak naprawdę... Wołyń to było bardzo ciężkie terytorium dla Polaków i do życia, jeśli chodzi o te otoczenie. Natomiast przede wszystkim było trudnym terenem do zbudowania tam konspiracji. Bo no jak przerzucić tam ludzi, żeby oni nie zostali złapani, żeby nie byli rozbici przy wrogiej społeczności ukraińskiej. Więc zbudowanie tej konspiracji było trudne, chociaż już w 1939 przecież istniał okręg Wołyń na początku ZWZ, gdzie no próbowano coś zrobić, natomiast no niestety jego działania były bardzo ograniczone. Potem próbowano to jakby wzmocnić ten okręg w 1940. Pierwszym zaczęto tam ponownie wysyłać grupy specjalne. W 1942 w lutym również pojechali tam kolejni oficerowie, którzy mieli wzmocnić ten okręg Wołyń AK. Niestety się to nie udało. I dopiero jak dowództwo nad nim przejął Kazimierz Bombiński-Luboń w lipcu, no to właśnie on wydał rozkaz niedługo później o tworzeniu samoobron, bo też zaczął się orientować, co się w ogóle na tym terenie dzieje. On zresztą na Wołynie zjechał fizycznie dopiero wiosną właśnie, wcześniej dowodził z Warszawy. Więc tak naprawdę to był bardzo trudny teren do działania i tak naprawdę no nie można powiedzieć, że nie zrobili nic. Ale czy mogli zrobić więcej? Może mogli. Pamiętajmy, że właśnie ogromny wkład, czy to właśnie na terenie Małopolski Wschodniej, czy na terenie Wołynia, no to są te samoobrony. Te samoobrony, które są wzmacniane przez właśnie żołnierzy AK. W kwietniu bodajże 1943 roku już powstało 9 oddziałów wojsk, które tam miało ponad 1200 żołnierzy. To było 9 oddziałów. To był właśnie oddział Bomby, Drzazgi, Gzymsa. To był oddział Korda, Jastrzębia, Piotrusia, Ryszarda, Strzemienia i Sokoła, jeśli nikogo nie pominęłam. Więc no, ci żołnierze zdecydowanie wspomogli te powstające samoobrony, których powstało w sumie 100 takich ośrodków i no, zrobili wszystko, żeby ocalić jak największą liczbę osób. I oczywiście bardzo dużo spośród nich zginęło, bo to tam te szacunki oczywiście są różne. Natomiast ja myślę, że bez tych samoobron i bez tych działań podjętych jednak przez AK, no to było tych ofiar znacznie więcej. Natomiast pytanie, czy można było zrobić wcześniej coś? Ja wątpię. Ja myślę, że zrobiono na tamtą chwilę dużo.
Jasne. Pewne rzeczy łatwo się ocenia po latach. Panie doktorze, w jakich okolicznościach, w jaki sposób Józef Wójcik wpadł w ręce Sowietów?
Józef Wójcik wpadł w ręce Sowietów końcem marca 1944 roku. A generalnie to było tak, że jak w lutym w tym roku już Sowieci weszli na te obszary, to zaczęli sobie, znaczy oni byli cały czas, natomiast zaczęli sobie już swoje rządy wprowadzać. Ogłosili własną mobilizację do swoich wojsk. Więc padła taka decyzja z dowództwa, żeby te oddziały, które są na Wołyniu, podały się za Bóg na miejsce koncentracji. I tam właśnie wcześniej one wyruszyły, natomiast Józef Wójcik znalazł się w grupie jakby z sztabem dowódczym, z Leopoldem Świklą, z Adamem i oni zostali właśnie aresztowani przez Sowietów. To było w takiej wiosce Nowy Musor. Tam on też opisuje chyba, czy ja to gdzieś czytałam, czy to jest zawarte w książce, że oni jak już, bo to 32 osoby zostały wówczas ujęte i że mogli tam podjąć jakiś opór, natomiast obawiali się o bezpieczeństwo właśnie ludności cywilnej i dali się jakby zaaresztować bez stawiania oporu. I w ten oto sposób trafił on w ręce Sowietów. Trafił do więzienia w Kijowie finalnie, gdzie spędził do rozprawy 7 miesięcy. Tam był brutalnie przesłuchiwany. Tam również nie chcę jakby zdradzać tych szczegółów, które opisuję, natomiast generalnie był bardzo ciężko przesłuchiwany, w bardzo trudnych warunkach, no ale to jak to w sowieckich więzieniach funkcjonował. I finalnie po rozprawie, która się odbyła w Kijowie od 11 do 17 października 1944 roku, został skazany z tym i zresztą tych osób na wywózkę. Przy czym tutaj trzeba dodać, że Świkla i Wacław Kopisto, wcześniej wspomniani, oni dostali karę śmierci, która potem dopiero została zamieniona na bodajże 20 lat zsyłki. Natomiast Wójcik też dostał 20 lat zsyłki, ale w tak zwanym międzyczasie bez jego wiedzy te liczbę lat zmniejszono do 10 i tak naprawdę finalnie spędził na wywózce, bo najpierw był w obozach, potem właśnie jeszcze był zesłany na taką wieczną zsyłkę, więc nie, po wyjściu z obozów nie mógł od razu wrócić do kraju, więc spędził tam 12 lat.
Rzeczywiście nie warto wszystkiego opowiadać, więc na opowieści o książce bym chciał tak tą opowieść o książce zakończyć, zadając pytanie, bo to jest taka cała lista jeszcze dokumentów, załączników do tej relacji. Co jest w tych dokumentach, jakiego rodzaju są to dokumenty, pani doktor?
Rzeczywiście zdecydowałam się o dołączeniu do tej głównej treści, tej opowieści Józefa Wójcika, dokumenty, które również odnalazłam w jego zbiorach, które przekazał mi jego syn, pan Andrzej. I przede wszystkim można ten aneks, który tam widnieje, nazwać jako materiały z okresu konspiracji z lat 42-44. To jest taka pierwsza część. I druga część tych dokumentów to są dokumenty, które dotyczą jego zsyłki. Tak. I tam, jeśli chodzi o tą zsyłkę, no to tam mamy kopię paszportu konsularnego, mamy kartę pracy, mamy takie różne dokumenty, które no, obowiązywały wówczas. Natomiast jeśli chodzi o tę pierwszą część z materiałów, no to między innymi mamy różne schematy, jak działa obwód WAN, na jakim obszarze i także wiele rozkazów Leopolda Świkli Adama do swoich podkomendnych.
Proszę Państwa, jak Państwo słyszą, profesjonalny badacz, profesjonalny redaktor tej książki, Wschodnie Piętno najnowszej historii Polski, czyli losy Polaków w trakcie II wojny światowej. Bardzo złożone, nieoczywiste, świetnie wydana książka, jest do kupienia w jednej ze stacjonarnych, z wielu, kilkunastu stacjonarnych księgarń IPN-u, także za pośrednictwem strony internetowej. I od razu, proszę Państwa, korzystajcie, póki jest, bo to jest książka, która każdy do druku błyskawicznie znika. Też jest pani współredaktorem, Ocaleni z ludobójstwa. Pierwsze tak naprawdę naukowe, rzetelne opracowanie relacji świadków tych strasznych wydarzeń. I tutaj, jak państwo słyszeliście, jak państwo widzicie, tak naprawdę to historycy pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej zawsze twardo bronili tej prawdy historycznej i wszystkie tak naprawdę najważniejsze prace mają swój początek po prostu w Instytucie Pamięci Narodowej. Obecny dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, przypomnę, pan profesor Grzegorz Motyka, też zaczynał swoje badania nad kwestią ukraińską w Instytucie Pamięci Narodowej. Polecam publikacje, wszystkie publikacje pani Janny i bardzo dziękuję, że dzisiaj pani z nami tutaj była. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.